z księdzem biskupem Jerzym Mazurem, biskupem Ełckim. Rozmawiamy na temat misji w związku ze zbliżającym się i rozpoczynającym się tygodniem misyjnym w Kościele. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowe.
Księże biskupie, zacznijmy naszą rozmowę może od takiego spojrzenia wstecz, od tych momentów, kiedy ksiądz biskup w swojej posłudze misyjnej, najpierw w Ganie, później na Białorusi, później w Irkucku, na Syberii, posługiwał jako misjonarz, jako ten, który niósł Ewangelię ludziom. Zacznijmy może od takiego historycznego porównania, jak wyglądały te trzy rzeczywistości i jak ksiądz biskup je odbierał, zmieniając po kolei miejsce swojego pobytu.
Otóż moje powołanie misyjne jako misjonarz, jako werbista zrealizowałem w Ganie, na kontynencie afrykańskim, a później też w dziele ewangelizacji na wschodzie, Białoruś, Rosja, Syberia. Moim marzeniem było praca wśród ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Dlatego też decyzja wstąpienia do seminarium księży werbistów w Pieniężnie. I kiedy zostałem skierowany na studia do Rzymu zakresu misjologii, też prosiłem przełożonych, abym mógł przynajmniej przed powrotem do Polski przynajmniej 3 lata spędzić w jednym z krajów misyjnych, żeby zakosztować misji od wewnątrz, czyli poznać tę działalność misyjną, poznać inną kulturę ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i jakimi metodami można głosić Ewangelię, aby to głoszenie było skuteczne. I w 1983 roku zostałem skierowany do Gany, gdzie te pierwsze miesiące były dość trudne, dlatego że to była końcówka głodu. Ale tu zauważyłem od samego początku, był głód, aby usłyszeć Ewangelię i był głód, bo nie było tych rzeczy potrzebnych do codziennego życia. I trzeba było umieć łączyć jedno i drugie. Głosząc Ewangelię, głosząc Boga, ukazując Jezusa Chrystusa, też troszczyć się, aby tym ludziom dać pewne pożywienie, czyli dzieła miłosierdzia. I w Ganie, jak zresztą w całej Afryce, to są ludzie wierzący. Ludzie, którzy wierzą w Boga. Tam nie ma ateistów. Natomiast wielu nie znało i nie zna Jezusa Chrystusa. I trzeba było im ukazywać Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat dla naszego zbawienia. I było to bardzo dla nich, trzeba było im ukazywać Jezusa Chrystusa i dla nich było to łatwiejsze do przejęcia, że Bóg stał się człowiekiem, bo wierzą w Boga. I Jezus jako pośrednik między Bogiem a ludźmi, bo u nich to pośrednictwo wyrasta jakby z kultury. I na tym, żeśmy opierali zresztą głosić Ewangelię, trzeba poznać kulturę, trzeba poznać tradycję. I to są pierwsze takie podstawowe rzeczy, które trzeba znać. Oczywiście były już struktury Kościoła, ale też zakosztowałem otwierania placówki, gdzie jeszcze nie było kościoła, gdzie jeszcze kapłani, misjonarze nie dotarli. I było to niesamowite przeżycie, spotykać się z ludźmi, którzy nie znają Chrystusa i im ukazywać, dzielić się tą radością, że pięknym spotkania się z Chrystusem, radością bycia człowiekiem wierzącym, świadkiem Jezusa Chrystusa. I Kościół w Ganie rozwijał się i rozwija się nadal bardzo prężnie. Będąc w ubiegłym roku, zauważyłem, że szczególnie w tych południowych diecezjach archidiecezji Accra, która została już podzielona na dwie diecezje, w większości są tu już księża miejscowi. I te diecezje, ten kościół diecezjalny ma dużą liczbę powołań i już wysyłają swoich kapłanów do innych diecezji swojego kraju, czy na kontynencie afrykańskim, czy też wysyłają już do Europy i Ameryki. Jest to takie radosne, że praca misjonarzy, wieloletnia praca misjonarzy przyniosła już tak wielkie owoce, że już jest kler tubylczy, miejscowy i wysyłają swoich kapłanów jako fidei donistów do innych diecezji. Ale też potrzebują, jak wspomnieli, byłoby piękne, gdyby nadal kapłani jako fidei doniści przybywali do nas. Wtedy dają ten przykład, świadectwo, że kapłan diecezjalny może być także misjonarzem fidei donistą, pracując w innym kościele lokalnym. To było pierwsze takie moje spostrzeżenie po tych latach. Drugie, ta praca z ludźmi świeckimi, bo każda parafia to jeden kościół centralny, parafialny i kościoły filialne, tak zwane outstations, czasami 15-20 kaplic bocznych kościołów filialnych i oczywiście wielu katechistów. W każdej miejscowości był katechista czy inni świeccy, którzy współpracowali, pomagali misjonarzowi, pomagają. I tego możemy się uczyć od tych kościołów lokalnych, miejscowych, młodych kościołów. Ta współpraca misjonarzy z ludźmi świeckimi i też, że te parafie od początku stają się wspólnotami wspólnot. I to jest piękne i to samo zauważyłem, będąc rok temu jako przewodniczący komisji misyjnej Episkopatu Polski, odwiedzając misjonarzy i misjonarki, że ta współpraca i wielkie zaangażowanie ludzi świeckich przynosi bardzo piękne owoce ewangelizacyjne. I też w rozmowie z biskupami wychodziło, że potrzebują jeszcze misjonarzy, którzy by pomogli formacji laikatu, formacji ludzi świeckich, aby jeszcze bardziej mogli angażować się dobrze uformowani ludzie świeccy. Trzecim takim działem, który ciągle się przewijał, to praca w mass mediach, że już potrzebują kolejnego jakby etapu przęgnięcia środków społecznego przekazu w ewangelizację i tutaj też ta współpraca jeszcze jest potrzebna. Natomiast głoszenie Ewangelii, zakładanie kościoła, pomoc ludziom na drodze uświęcania się, pomoc ludziom w tym dążeniu do Królestwa Bożego, to są zadania każdego misjonarza, każdej misjonarki. I czasami patrzymy na działalność Kościoła od tej strony bardziej charytatywnej, dzieł miłosierdzia. One są bardzo ważne i istotne. Ale znowu wrócę do mojego pobytu po 26 latach, i takim wstrząsem nawet pozytywnym było, kiedy przyszedł staruszek do mnie, aby mi podziękować, że 26 lat temu udzieliłem mu sakramentu chorych i Pan Jezus go uzdrowił. I drugie takie świadectwo człowieka, któremu udzieliłem chrztu świętego, że go wprowadziłem do kościoła i on jest szczęśliwy. I to dało mi taki czas do refleksji, zastanowienia się, że wszystko jest ważne, ale istotne jest to głoszenie Ewangelii i ta posługa sakramentalna, poprzez którą i ten staruszek wypowiedział, Pan Jezus go uzdrowił i ten człowiek średniego wieku, że wszedł do kościoła poprzez chrzest, którego mu udzieliłem, i jest człowiekiem szczęśliwym. Także dzisiaj Kościół Afrykański dzięki wielkiej pracy misyjnej, misjonarzy, misjonarek, w niektórych diecezjach staje już na własnych nogach, ma wystarczającą ilość kapłanów, są zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie, szczególnie żeńskie, i widać te owoce ewangelizacji wieloletniej i dzisiaj już są gotowi, aby zaangażować się w to wielkie dzieło misyjne Kościoła na rzecz innych, młodszych kościołów, mniej rozwiniętych. Oczywiście będzie tam zawsze potrzeba tej pomocy materialnej, pomocy charytatywnej, czyli dzieł miłosierdzia.
Księże biskupie, zestawiając jakby takie dwie rzeczywistości, to znaczy rzeczywistość ludzi, którym nikt jeszcze Chrystusa nie głosił, z rzeczywistością tych, którym już głoszono Chrystusa, tylko oni już jakby stracili wiarę w tego Chrystusa, którego im głoszono, należałoby zapytać dzisiaj o taki wymiar misyjności Kościoła, ale nie wobec tych, którzy nie słyszeli o Chrystusie, tylko tych, którzy stracili wiarę, czyli o nowej ewangelizacji. W jaki sposób misja, czyli posłanie Kościoła do głoszenia Chrystusa odnajduje się właśnie w tej przestrzeni, powiedzmy, neoateizmu?
Pamiętam kiedyś spotkanie z jednym z kardynałów z Holandii. Ja pracowałem wtedy na Białorusi i w czasie tego spotkania zadaliśmy sobie pytanie, gdzie jest łatwiej ewangelizować? Czy na Białorusi, czy w Holandii? I doszliśmy do wniosku, że jednak na Białorusi, pomimo różnych trudności, jest łatwiej, bo każdy kapłan, który pracuje w tej działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, widzi, jak z każdym tygodniem, z każdym miesiącem przybywa ludzi do kościoła, bo ten kościół się odradzał. Ten kościół potrzebował różnych form ewangelizacji, ale ludzie, którzy przez lata cierpieli, przychodzili, bo był ten głód Boga, i przychodzili do kościoła, który odradzał się na Białorusi. Natomiast w Holandii ludzie odchodzili od kościoła. I nawet ci, którzy jeszcze zostali, ciągle gdzieś tam ktoś odchodził. I oczywiście na tych terenach praca wśród tych ludzi, którzy żyją tak, jak gdyby Boga nie było, którzy odeszli od Boga, zatracili wiarę, przeżywają kryzysy wiary, odeszli od Kościoła, a są jako ludzie ochrzczeni. Wśród tych ludzi Kościół winien prowadzić nową ewangelizację, czyli głoszenie Ewangelii w duchu nowej ewangelizacji. To słowo jest nowe. Od błogosławionego Jana Pawła II. To Jan Paweł II pierwszy raz użył tego słowa w Nowej Hucie w Polsce w 1979 roku. A później na terenie Ameryki Łacińskiej w 1983 roku już podał definicję, że nowa ewangelizacja to jest szukanie nowych metod głoszenia Ewangelii, nowego żaru, żarliwości w przekazywaniu prawd wiary i też nowymi środkami wyrazu. I kluczem tej nowej ewangelizacji jest, aby wszyscy ochrzczeni uwierzyli, uświadomili sobie, że są powołani do świętości. I dzisiaj słowo nowa ewangelizacja jest znane nam wszystkim. Ona nie polega na nawracaniu ludzi nieochrzczonych, ale to jest pójście do ludzi ochrzczonych i pomóc im na nowo wrócić do Boga, wrócić do Kościoła. A więc szukamy metod ewangelizacji, dotarcia do tych ludzi, którzy są ochrzczeni, aby im pomóc w powrocie do Kościoła, aby pomóc im na nowo spotkać się z Chrystusem. Bo jeżeli ja czuję i mam radość ze spotkania się z Jezusem Chrystusem, i jeżeli ta radość jest w moim sercu, to i jako biskup, i jako kapłan, i jako osoba ochrzczona, będę czynił wszystko, aby tą radość pięknem tego spotkania z Jezusem Chrystusem dzielić się z innymi, a szczególnie z tymi, którzy pogubili się w życiu. I to jest duch nowej ewangelizacji. I w duchu nowej ewangelizacji, realizując powołanie kapłańskie, to jest to wyjście do ludzi. Ci ludzie nie przyjdą ani do kancelarii, ani do zakrystii. Oni będą unikać tych spotkań. Dlatego to jest to wyjście. I tu trzeba w duszpasterstwie, w pracy pastoralnej zmienić jedno. Nie czekam na ludzi, ale idę do ludzi jako kapłan, bo to jest posłanie. Posłanie nas, idźcie i głoście, idźcie i czyńcie uczniami. I to jest pierwszy i zasadniczy taki element nowej ewangelizacji, to jest wyjście do człowieka, pójście do tego środowiska, w którym on mieszka, żyje, pracuje. I to, co sam Jezus Chrystus powiedział, idźcie i nauczajcie, idźcie i czyńcie uczniami, a nie siedźcie i oczekujcie. Te słowa często powtarzał Jan Paweł II, bo swój pontyfikat rozpoczął w Światowy Dzień Misyjny, w Niedzielę Misyjną, i temu Kościołowi nadawał ten wymiar misyjności. Dlatego też jego słowa wypowiedziane, każdy wierzący jest powołany do świętości i do działalności misyjnej. I ciągle podkreślał i ten misyjny wymiar kapłaństwa i odpowiedzialność wszystkich za misję. A papież Franciszek, który w Rio de Janeiro powiedział, idźcie, nie bójcie się, aby służyć. Czyli idźcie na ulicę. Co to znaczy? To jest to posłanie. Nie czekajmy. Idźmy do człowieka, idźmy do ludzi biednych, idźmy do ludzi potrzebujących, idźmy na ulicę, a tą ulicą jest każde miejsce, gdzie brakuje miłości, gdzie brakuje nadziei, gdzie brakuje pokoju, gdzie brakuje jedności, gdzie człowiek traci sens życia, gdzie człowiek zagubił się, wpadł w różne nałogi. To są te współczesne ulice, do których my mamy iść jako ci, którzy zostali powołani, jesteśmy posłani do pójścia na te ulice. I cytując papieża Jana Pawła II, błogosławionego, każdy wierzący jest powołany do działalności misyjnej, czyli jest posłany. Jest posłany do drugiego człowieka. A więc nie tylko biskupi, kapłani, osoby konsekrowane są odpowiedzialni za działalność misyjną Kościoła, ale wszyscy ludzie wierzący. I Światowy Dzień Misyjny, a także inne dni związane z misjami, to nam ukazują to powszechne powołanie do działalności misyjnej, ukazują papieskie dzieła misyjne. Szczególnie w Światowy Dzień Misyjny, w Tygodniu Misyjnym, bo celem ich jest to ożywianie świadomości misyjnej, kształtowanie świadomości misyjnej wśród ludzi wiernych, ochrzczonych, żebyśmy wszyscy mieli tę świadomość naszego powołania do działalności misyjnej i współodpowiedzialności za kościoły, młode kościoły, które są w wielkiej, wielkiej potrzebie. I dlatego dzisiaj Kościół w Polsce potrzebuje nowej ewangelizacji, że cała nasza działalność musi być prowadzona w tym duchu. Pierwsze, musimy sobie uświadomić, że nadrzędnym podmiotem ewangelizacji jest Duch Święty. I trzeba nam iść często do wieczernika, trwać na modlitwie, odrzucić strach i lęk, a otworzyć się na odwagę i wyjść z wieczernika jako świadkowie odważni, świadkowie Jezusa Chrystusa, świadkowie miłości. I też naszym zadaniem jest czynić Kościół domem i szkołą komunii, że tworzymy Kościół, jesteśmy Kościołem, który z natury jest Kościołem misyjnym. I jeżeli to jest istota Kościoła, jeżeli to jest natura Kościoła, czyli misyjność, a więc każdy z nas winien ewangelizować, winien nieść Chrystusa innym. I to jest nasze zadanie wszystkich ludzi ochrzczonych, wszystkich członków Kościoła. I oczywiście jesteśmy w parafiach i parafia w duchu nowej ewangelizacji, na czym polega? Prowadzenie parafii w duchu nowej ewangelizacji. Jedno jest tutaj takie istotne, aby parafia stawała się wspólnotami wspólnot. To jest wspólnota wielu wspólnot i tych wspólnot modlitewnych, które mają za zadanie modlitwę, trwanie na modlitwie. To będą i róże różańcowe, grupy modlitewne i też grupy formacyjne. Bo dzisiaj, żeby parafia była żywą parafią i prowadzona w duchu nowej ewangelizacji, nie była parafią wymierającą, to potrzebuje właśnie tego przeobrażania się, że staje się wspólnotą wspólnot i każda wspólnota, każdy ruch kościelny i stowarzyszenie winni mieć tę świadomość, że racją ich bytu w Kościele jest ewangelizacja. To jest racja bytu, czyli realizowanie tego powołania do działalności misyjnej, do ewangelizacji.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi za takie przynaglenie i słowo posłania do działalności misyjnej Kościoła, do której jesteśmy powołani my wszyscy, jedni do tej działalności ad gentes, do tych, którym nie głosił jeszcze nikt Chrystusa, a inni do tej działalności codziennej, by głosić Chrystusa w swoim życiu. Naszym gościem był ksiądz biskup Jerzy Mazur, biskup ełcki i przewodniczący Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękuję.